Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Z 12 minut po godzinie 9. Witam Państwa, Piotr Kubiak. Zaczynamy audycję Śniadanie Polityków. Gośćmi dzisiejszej audycji są Agnieszka Buczyńska, druga wiceprzewodnicząca partii i sekretarz generalna Polski 2050 Szymona Hołowni.
Dzień dobry Państwu.
Tomasz Rakowski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku i Sopocie.
Dzień dobry Państwu.
Karol Rabenda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Dzień dobry.
Kazimierz Klejna, senator Koalicji Obywatelskiej. Witam,
dzień
panie
dobry, witam wszystkich.
Witam panie senatorze. Ja dodam, że wszyscy goście to są kandydaci w wyborach parlamentarnych. Pani Agnieszka Buczyńska, numer 1, pan Tomasz Rakowski, numer 4, Kazimierz Klejna, senator, no i Karol Rabenda, podsekretarz stanu, wiceminister.
Ostatni na liście.
Ostatni na liście PiS-u w okręgu gdańskim.
Gdańskim.
Tak więc to jest rozmowa na tematy aktualne i oczywiście w kontekście wyborczym, bo wybory już tuż, 15 października to wybory i referendum. Zacznę, pozwolą Państwo, że zacznę od takiego skrótu tego, co się działo w niedzielę, bo kampania idzie pełną parą dzisiaj od rana, również oświadczenia polityków, ale zacznę od słów. Na początek wicepremiera Kaczyńskiego. Musimy zrobić wszystko, żeby nie powtórzyło się to, z czym mieliśmy do czynienia w latach 2007-15. Oni się nie zmienili, a będą jeszcze gorsi. To prezes Prawa i Sprawiedliwości w kontekście o Platformie Obywatelskiej. Donald Tusk unieważniał już referendum, a teraz ogłosił, że przejął hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk w trakcie jednego z wystąpień w Pile, to już było dwa dni temu, nazywał niemiecką okupację i zabory byciem pod wpływem kultury Zachodu. Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, lider warszawskiej listy Trzeciej Drogi, fotografował się z Agnieszką Holland, zamieścił na Instagramie długi wpis dotyczący jej filmu Zielona Granica. Komentował to ironicznie Cezary Kazimierczak, przewodniczący Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Trzecia Droga postanowiła rozbić bank na wsiach, szczególnie w Polsce Wschodniej. Nie podejrzewałem, że z Michała aż taki stratek. No jeszcze Róża Thun była, dodała, że jest przeciwna zaporze na granicy białoruskiej. Mówiła, że jest przeciwna zaporze na granicy białoruskiej. To znak braku szacunku dla ludzkiego życia. Tak mówi o zaporze na granicy Róża Thun. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo widać jest tutaj, wychodzi jakby na pierwszy plan w tej kampanii wyborczej. Mieliśmy takie doniesienia, które no, dzisiaj też o tym będzie podczas kampanii mówił Mateusz Morawiecki, co zapowiedział na porannej konferencji prasowej. Rusza busem w trasę, pokazuje, jak wielkim zagrożeniem byłby powrót do władzy Donalda Tuska. Tutaj nawiązuje do podziału na Polskę Wschodnią, jeśli chodzi o koncepcję obrony z 2011 roku i zachodnią. Obrona na Wiśle, obrona na linii Wisły. To na początek, szanowni państwo, ten temat wyrasta na jeden z głównych tematów, bo mamy tutaj różne konteksty, również kontekst filmu, który no, fragmenty zapewne widzieliśmy wszyscy, niektórzy widzieli. Całe nowe wątki się pojawiają, czyli rolnicy przedstawieni jako troglodyci polujący na migrantów, obrażanie strażników granicznych, tak mówi wielu komentatorów. Pytanie do Tomasza Rakowskiego. Panie pełnomocniku, panie kandydacie na posła, czy to będzie temat wiodący, czy Prawo i Sprawiedliwość widzi jeszcze jakieś tematy, o których trzeba będzie rozmawiać, bo wiele osób wskazuje, że takim tematem na przykład są podatki, jest jeszcze gospodarka. Tomasz Rakowski, jak ważny to jest temat?
Kwestia bezpieczeństwa w obecnych czasach wysuwa się na plan pierwszy i to jest oczywiste, bo mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, bo mamy wielki kryzys migracyjny w Europie. Jest to oczywiste, że wszystkie inne rzeczy schodzą na dalszy plan, bo możemy rozmawiać o tym, żeby Polakom żyło się lepiej, żeby obniżyć podatki i tak dalej, co oczywiście się dzieje. Natomiast te wszystkie rzeczy mają mniejsze znaczenie w przypadku, kiedy nad naszymi głowami toczyłaby się wojna, albo nasze tereny byłyby no, okupowane, tak można powiedzieć, przez hordy migrantów i prowadziłoby to do różnych niepokojów społecznych i różnego rodzaju problemów, więc Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do tych kwestii no po prostu w sposób odpowiedzialny. No, tak jak powiedziałem, są dwie najważniejsze kwestie teraz dla Polaków, dla przyszłości Polaków po prostu, od których będzie zależeć przyszłość Polski. Czyli to jest wojna na Ukrainie i to, jaką my będziemy mieli w tym rolę, czy ta wojna nas dotknie bezpośrednio. A druga kwestia jest to kwestia kryzysu migracyjnego i tego, jak Polska zachowa się wobec Unii Europejskiej, która próbuje cały czas migrantów Polsce narzucić przez mechanizm przymusowej relokacji. I właściwie od tych dwóch kwestii będzie zależała przyszłość Polski, przyszłość naszego społeczeństwa, dobrobyt nasz, to czy będziemy się mogli samodzielnie, swobodnie rozwijać, czy po prostu zaczniemy wpadać w spirale chaosu i będzie się u nas działo to samo w krajach zachodnich.
Panie Tomaszu, ale zaraz takiego się odezwą, że no, mówicie o tym, że nie chcecie migrantów, czyli Prawo i Sprawiedliwość, nielegalnych migrantów, bo teraz Niemcy wpuszczają, chcą, żeby do Europy, szczególnie do Włoch, wjeżdżali, przypływali migranci. Sami nie chcą, Niemcy nie chcą przyjmować tych migrantów, ale mamy w tle tak zwaną aferę wizową, bo mam przed sobą dzisiejszą Rzeczpospolitą i to jest gazeta, która kompletnie nie sprzyja Prawu i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, wręcz krytykuje, praktycznie codziennie widzimy szeroką krytykę obozu Prawa i Sprawiedliwości i pisze ta gazeta, jest w niej napisane, że afera wizowa została ucięta na etapie przepchnięcia w cudzysłowie wiz dla 268 osób. To są takie nowe ustalenia tej gazety. A Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, teraz właściwie zaczyna zrzucać odpowiedzialność na Polskę. Jak to jest z tą odpowiedzialnością? Jak Prawo i Sprawiedliwość zamierza odpowiedzieć Olafowi Scholzowi, który wyraźnie jako kolejny polityk niemiecki ingeruje w polskie sprawy?
My oczywiście będziemy bronili stanowiska polskiego i polskiego dobrego imienia. Nie było żadnej afery wizowej w takich wymiarach, jak przedstawia to opozycja, bo tam padały hasło o jakichś kilkuset tysiącach migrantów. Faktycznie jest to 268 przyspieszeń wiz, nawet nie samych wiz, tylko kwestii przyspieszeń wiz. Osoby, które w ten proceder były zamieszane, poniosły odpowiedzialność, są w aresztach, czy poniosły odpowiedzialność polityczną. Więc jakby takie rzeczy się zdarzają i my jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze na to reagujemy błyskawicznie. Tak? U nas to wypalamy gorącym żelazem tego typu kwestie. Natomiast jeśli chodzi o
podejście... A czemu ta sprawa nie została ujawniona szybciej? Bo CBA zajmowało się od 2022 roku. Było wiele wydarzeń. Przyszła ta kampania wyborcza, może trzeba było poinformować, że jest taki problem.
No to jest właśnie dobre.
Bo od 2011 roku, no jeszcze za czasów Radosława Sikorskiego, wprowadzono outsourcing wizowy.
Tak, ale to CBA zajmowało się tą kwestią od zeszłego roku. Jakby tropiło tą sprawę. I być może są różne inne sprawy, którymi zajmuje się CBA czy inne organy ścigania. Natomiast to była tak drobna rzecz, że jakby to, że teraz opozycja to wyciągnęła tuż przed wyborami, no pokazuje intencje tego działania. No chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość, żeby odwrócić w ogóle wektory i nagle z Prawa i Sprawiedliwości zrobić partię, która wspiera migrację, szczególnie, że mamy do czynienia z tym kryzysem na Lampedusie i widzimy, co się dzieje. Więc są to skoordynowane działania prowadzące do pewnego rodzaju destabilizacji pozycji Prawa i Sprawiedliwości, zachwiania wynikiem wyborczym. Ale wrócę do pytania o Niemcy, bo to one
tak, prosiłbym bardzo, bardzo syntetycznie.
Jeszcze padło. No Niemcy wprost wtrącają się w proces wyborczy w Polsce i robią wszystko, żeby doprowadzić do zmiany władzy w Polsce i wspierają po prostu partię proniemiecką, czyli partię Donalda Tuska. I to bardzo, bardzo dobrze widać w tych wszystkich działaniach. Tak więc no, wprost angażują się w nasz proces wyborczy i wszystkie ręce na pokład po to, żeby tymi różnymi metodami po prostu doprowadzić do zmiany władzy w Polsce.
Mam taki sondaż przed sobą, to jest sondaż Polster dla Super Expressu. I to jest sondaż opublikowany dzisiaj. Właśnie z tego sondażu wynika, że to Zjednoczona Prawica wygrywa ponad 36,7% badanych. Chce poprzeć Zjednoczoną Prawicę. Koalicja Obywatelska 30%, 44% poparcia. Trzecia droga 9,81%. Pani Agnieszko, pytanie do Agnieszki Buczyńskiej. Jak pani postrzega sprawę migracji, a też chciałbym się zapytać o tym, o czym mówi Róża Thun, która stwierdziła, że jest dumna z tego, że poparła pakt migracyjny i jest przeciwna zaporze na granicy polsko-białoruskiej. czy Michał Kobosko fotografujący się z Agnieszką Holland, kiedy, no ja przyznam się, widziałem te fragmenty tego filmu. Ja pochodzę z terenów Polski Wschodniej, mam tam bardzo dużo znajomych. Wiem, że nie tylko strażnicy graniczni z Polski Wschodniej bronili granicy Polski z Białorusią, a przyjeżdżali tam i żołnierze, i strażnicy graniczni z całego kraju. Czy to, co zobaczyli ci ludzie, bo protestuje środowisko funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy to nie jest skandalem i czy to nie pokazuje, jakie jest wasze podejście do tego, co będzie, jeśli wygracie wybory, czyli likwidacja zapory, otwarcie granic? A jeszcze jedno zasadnicze pytanie. To jeśli ta Straż Graniczna to są po prostu bezduszni ludzie, nieomal jak hitlerowcy, niemieccy naziści z czasów wojny, czy może tę Straż Graniczną całkowicie zlikwidować, bo Straż Graniczna ani obrona polskich granic nie jest w ogóle potrzebna? Agnieszka Buczyńska. Może prowokacyjnie, ale chyba takie pytania czas sobie zacząć stawiać.
Absolutnie w żadnym wypadku my jako ugrupowanie, ani ja osobiście nie wypowiadamy się negatywnie o naszych służbach, które bronią naszego bezpieczeństwa każdego dnia. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że bezpieczeństwo Polaków jest dla nas najważniejsze. Bezpieczeństwo naszych granic.
Róża Thun to krytykuje. Od dawna to krytykowała. Przyjęcie paktu migracyjnego, przyjmowanie nielegalnych migrantów, których dzisiaj nie chcą Niemcy. Ja przypomnę. Migrantów z Włoch nielegalnych nie chcą Niemcy. Zaraz... Czy my mamy brać tych migrantów?
Odniosę, było też w Sejmie głosowanie dotyczące relokacji uchodźców i chciałabym panu przypomnieć, że nasze koło parlamentarne Polska 2050 Szymona Hołowni głosowało przeciw systemowi relokacji z dwóch przyczyn. Pierwszą przyczyną było nieuwzględnienie w tej procedurze uchodźców, których przyjęliśmy z Ukrainy, a jak wiemy, w Polsce przebywa 2 miliony uchodźców z Ukrainy, którzy uciekali przed wojną.
Wejdę w słowo, w filmie Agnieszki Holland nie ma ani słowa o uchodźcach z Ukrainy, na przykład. Dlaczego?
Zaraz do tego się odniosę. Natomiast druga przyczyna była tego rodzaju, że ten system relokacji jest systemem niehumanitarnym, dlatego że w sposób przedmiotowy traktuje ludzi nie tam, gdzie chcą żyć, ale ma ich w sposób przedmiotowy przenieść z jednego kraju do drugiego. Natomiast co do filmu Agnieszki Holland, który pan tu wielokrotnie wspomina, ja uważam, że rolą polityków nie jest bawienie się w krytyków filmowych. I ja krytykiem filmowym nie jestem i do tego też się nie będę odnosić.
Ale
dokończę. Natomiast politycy mają obowiązek doprowadzić do tego, żeby granica była nienaruszalna i bezpieczna, a nie handlować wizami.
268 prób, jak pisze gazeta Rzeczpospolita.
Ale ja rozumiem, że jeszcze to śledztwo trwa i żadne z nas, jak tutaj siedzimy, nie ma wiedzy o skali tego procederu. Mam nadzieję, że właściwe służby to wyjaśnią.
Ale politycy opozycji mówią już o milionie nawet, mówią jakiś
nielegalny. Nie wiem, jacy politycy. Ja panu mówię, że czekamy, że powinniśmy poczekać do wyników tego śledztwa. Powinno to być doskrzętnie przebadane, ale uważam, że właśnie ten handel wizami to jest właśnie niszczenie polskiego munduru, bo ci żołnierze, którzy bronią polskich granic, oni właśnie bronią suwerenności. Znowu pan powtarza dane.
To są dane z Gazety Rzeczpospolitej, są informacje z Gazety Rzeczpospolitej, gazety dane, które... antyrządowej. Tak możemy spokojnie powiedzieć.
Ale to nie są dane, które wiemy w wyniku finalnie zakończonego śledztwa, więc ja bym była szczęśliwa, że gdybyśmy poznali finalne rezultaty przeprowadzonego śledztwa i byśmy wiedzieli, jakie to są liczby, po pierwsze, a po drugie, czy nie uważa pan, że w ogóle to jest niedopuszczalny proceder, żeby na poziomie rządu tego typu aktywności miały miejsce?
Ale ja skąd pani wie, że na poziomie rządu? Pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, ale pani musi, nie wiem, jak pani po audycji przeczyta sobie ten artykuł, to być może będzie pani ostrożniejsza, bo tutaj, no nie wiem, pewnie członkowie Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości słuchają tej audycji i mogą wyciągnąć różne wnioski. Może to się zakończyć procesem wyborczym, bo tutaj są, nie ma jakby tego typu stwierdzeń jasno i wprost opisanych. Tak więc zostawmy to i proszę kontynuować.
Natomiast to, co jest też ważne w całym kontekście już polityki migracyjnej, to chciałabym powiedzieć, że przez ostatnie zarówno lata rządów PiS-u, jak i poprzednich, dopiero w 2012 roku była nowelizacja polityki migracyjnej. My nie jesteśmy przygotowani do tego systemowo.
A kto jest przygotowany? Widzi pani takie państwo w Europie? Bo ja nie widzę.
Ale ja uważam, że...
Sławomir Neumann mówi, że musimy brać przykład z Niemców, bo oni wiedzą, jak segregować tych migrantów nielegalnych, których tak naprawdę wpuszcza się wszystkich. Panie widzi,
nie
że
będę się odnosić do słów
wszystkich.
Pana Neumanna. Dobrze, dlatego, ale że
czy Niemcy,
nie,
mają,
nie
politykę, czy Niemcy mają politykę migracyjną? Czy Francja ma politykę migracyjną?
Szanowny panie, naszym obowiązkiem jako Polaków jest i jako rządu obecnego jest to, żeby przygotować nasz kraj do tego, żeby mieć zasadną, rozsądną politykę migracyjną. I nie mówimy tu tylko, chciałbym państwu przypomnieć, że polityka migracyjna to nie jest tylko polityka związana z kryzysem, który dzisiaj widzimy, ale
bo
także...
To nie jest polityka migracyjna, to co się dzieje na granicach
południa. No właśnie, a polityka migracyjna to jest polityka także dotycząca przede wszystkim tego, jak wygląda nasz rynek pracy, do czego potrzebujemy ludzi z różnymi kompetencjami i to jest rozsądna polityka migracyjna.
Agnieszka Holland mówi o polityce migracyjnej. Tak, zastąpią nas jak barbarzyńcy zastąpili Rzymian. No to taka jest polityka migracyjna pani Agnieszki Holland, której my nie możemy recenzować, a wszyscy politycy recenzują różne rzeczy, codziennie recenzują, a my nie możemy. No ale politykę migracyjną i politykę rządu no tutaj widać, że recenzuje pani Agnieszka Holland. Pytanie do pana senatora Klejny. Panie senatorze, pan oglądał fragmenty filmu albo kawałek chociaż tego filmu, czy nie wiem, jaką pan ma ocenę na temat tego filmu, bo jeszcze zadam to pytanie pani Agnieszce Buczyńskiej, bo rolnicy są pokazani jako ktoś, kto czyha na tych migrantów. Mamy taką scenę i widzimy taką scenę. Rolnik z Podlasia rozmawia z migrantką, następnie ona odchodzi, później ten rolnik dzwoni, no i się zaczyna polowanie wręcz. Kazimierz Klejna, może pan, panie senatorze, odpowie na to, czy w związku z tym to trzeba Straż Graniczną likwidować, trzeba otworzyć granicę, szczególnie tą na wschodzie, czy zapora powinna być, czy nie powinna być, bo to problemy mają pana koledzy, również partyjni, z tym, jak podejść do tej zapory. Pan senator Klejna.
Panie redaktorze, na początku nawiązuję do słów pierwszych pana, a więc chcę poinformować, że jestem kandydatem do Senatu z okręgu Wejherowo-Lęborg-Słupsk. To dla porządku, gdy mówi pan tam o miejscach, w których kandydują moi partnerzy dzisiejszej rozmowy. Natomiast my nie mamy problemu ani z tą kwestią granicy polsko-białoruskiej, ani z innymi problemami, które są związane z uchodźcami. To dzisiaj jest problem rządzących i tu rządzący muszą te problemy, które są dzisiaj na granicy, są związane z...
A mamy wojnę hybrydową, panie senatorze? Mamy wojnę hybrydową, panie senatorze?
Panie redaktorze, ja bardzo chętnie zawsze przychodzę do radia.
Ja wiemy, pana bardzo chętnie zapraszam.
Ale, panie redaktorze, ale po prostu jakieś standardy powinno być.
Nie, ale ja zadałem bardzo spokojnie, panie senatorze, ja bardzo panu spokojnie zadałem pytanie dodatkowe, tak jak zadaję tutaj wszystkim rozmówcom.
Chcę też poprosić tylko tak, żeby pan mnie po prostu tak samo traktował, jak koleżanki, kolegów z PiS-u.
Ale tak samo traktuję panu Rakowskiemu, też przerywałem, zadawałem mu trudne pytanie.
Nie przerywał w trakcie wystąpień i co drugie...
I słuchał oświadczeń, tak?
Panie senatorze. Bo to jest droga do nikąd.
Panie senatorze, nieraz rozmawialiśmy i zawsze były ciekawe rozmowy.
Czy mógłby pan po prostu na moment, że tak powiem, pozwolić mówić, a nie mówił sam.
Jeżeli ale pan ja panu pozwalam, proszę mówić.
Jeżeli pan chce z sobą rozmawiać, to przecież my panu nie...
No i pan znowu to samo. Proszę mówić,
więc
słucham.
Chcę powiedzieć w ten sposób. Ja, podobnie jak pan, redaktor, należę do tych ludzi, którzy nie widzieli jeszcze tego filmu, więc bardzo trudno jest mi szczególnie wypowiadać się o jego wartości, o przebiegu tego filmu i tak dalej. Trudno, że tak powiem, dokonać oceny całości filmu tylko z krótkiej 20-sekundowej reklamówki. Ale widzę, że
o wiele dłuższa.
Osób, szczególnie polityków partii rządzącej, już definitywnie wie, jak ten film wygląda i tak dalej. Ja wysłuchałem kilku recenzji, bo jak mówię, nie widziałem tego filmu, nie był on także pokazywany na Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni, który zakończył się w ubiegłym tygodniu, więc po prostu moja wiedza, tak jak większości ludzi w Polsce, no jest po prostu nie ma. Chętnie pójdę na ten film, go obejrzę, żeby rzeczywiście skonfrontować te wszystkie oceny i także te recenzje, które już słyszałem. Natomiast myślę, że tak, że my troszeczkę patrzymy na filmy, na media, filmy, czyli dzieła, które są dziełami poszczególnych artystów, reżyserów i tak dalej, jako rzeczy, które zmieniają całą naszą politykę. Agnieszka Holland jest autorką bardzo wielu filmów, chociażby o śmierci księdza Popiełuszki, które jeszcze w latach 80. został ten film nakręcony i tak dalej. To filmy, jej filmy są
zresztą. Którzy mówią, że to jest film o panu Piotrowskim, który
ten. To raczej o SB-ku jest.
No właśnie, no dokładnie.
Chociaż oczywiście to są filmy, pewnie nie wszystkie są łatwe w odbiorze. Jeżeli oglądamy filmy amerykańskie, one są bardzo często bardzo krytyczne w stosunku do władz, do działań i tak dalej. I nikt tam w Ameryce nie mówi, że ten czy inny film podważa zaufanie do państwa jako całości, do instytucji.
Panie senatorze, ale tyle bluzgów, ile słyszymy w tych kilku fragmentach panie ujawnionych. Redaktorze. Po prostu ohydne panie sceny na mnie robią wrażenie panie i nie tylko wszystko, na mnie. Nawet na rolnikach.
Panie redaktorze, pan, który nie oglądał tego filmu, już pan wie wszystko.
A pan tego nie
filmie.
Wie. Czy oglądałem, czy nie?
Że poczekajmy na ten film. Jak powiedziałem, ja chętnie pójdę, obejrzę go, ten film. On jest na pewno ważny i będzie istotny z punktu widzenia jakby naszych doświadczeń. Czy go będę pozytywnie oceniał, czy negatywnie, to dopiero będzie zależało od tego po tym, jak go obejrzę. Wczoraj był też ten Dzień Emigranta i Uchodźcy. Przypomniano przy tej okazji, Katolicka Agencja Informacyjna przypomniała także o odpowiedzialności nas, katolików, chrześcijan, za właśnie ten problem związany z uchodźcami i emigrantami i że ta odpowiedzialność jest niezwykle ważna, chrześcijańsko mówiąc. Natomiast oczywiście dzisiaj problem z uchodźcami jest problemem bardzo poważnym, bardzo trudnym i Europa cała, Unia Europejska z tym problemem się zmierza i musi się zmierzać. Szczególnie trudna jest to sytuacja na południu Europy, ale my tutaj na granicy białoruskiej mamy ten problem także. On może nie jest na taką skalę, ponieważ okazuje się, że próba zbudowania jednego z kanału, przez który uchodźcy, uciekinierzy będą próbowali dostać się do Unii Europejskiej. Więc zastanawiam się...
Ale zablokowaliśmy ten kanał, panie senatorze. To dobrze czy źle? Bo ja jak słucham czasami polityków Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, no to jestem
został zbudowany
zaskoczony.
Mur na granicy, ale problem nie jest rozwiązany, ponieważ jak pan się doskonale pewnie orientuje, także nasi słuchacze, że ciągle przechodzą przez naszą granicę osoby, uchodźcy, uciekinierzy.
Szlakiem bałkańskim również.
Różnymi sposobami, także przez naszą granicę.
Szlakiem bałkańskim, tak, przecież, oczywiście, bo mamy... Bo
pan
nie, bo...
w końcu, redaktorze, czy pan jakoś może...
Ale ja tylko podpowiadam. Ja tylko podpowiadam. Dopowiadam
nie
i dopowiadam, bo patrzmy na całość problemu.
Panie redaktorze, ja nie potrzebuję pana podpowiedzi, ja sobie dobrze. Doskonale radzę sam.
Dobrze, po prostu, panie senatorze, bo chcę oddać głos jeszcze panu ministrowi, a długo pan, naprawdę bardzo długo pan mówi, zlikwidować Straż Graniczną w obecnej formie, wprowadzić Frontex.
Pan próbuje przerywać i narzucać swoją narrację.
Czyli ja nie mogę zadawać pytań, tak?
Może pan zadać.
Bardzo panu dziękuję.
Jak pan zadaje, to czy może pan po prostu, chociaż na chwilę, po prostu troszeczkę wyciszyć swój głos i swoje emocje.
Ja nie mam żadnych
nie
emocji.
Nie panuje nad swoimi emocjami.
Ja nie mam żadnych emocji. Chyba panie senatorze, być może pan. Ja doskonale panuję.
Przeszkadza.
Dobrze.
W takim razie celowo pan przeszkadza.
Dobrze, panie senatorze, proszę jeszcze o dwa zdania, bo pan minister Rabenda czeka. Mówi pan około ponad pięć minut. Teraz pan minister Rabenda również czeka na głos.
Proszę mnie więc nie
zapraszać. Czeka pan minister Rabenda na głos.
Chce przerywać ciągle. Więc... I teraz o aferze wizowej. Bo
krótko, ale to dosłownie dwa zdania, bo czeka pięć minut pan Rabenda na głos.
Panie redaktorze, ja czekałem 20 minut. Gdyby nie było afery, gdyby nie było afery wizowej, nie odwołano by pana ministra Wawrzyka, nie dochodziłoby do kontrowersji między ministrem spraw zagranicznych a prezydentem Rzeczpospolitej w sprawie powołania niektórych ambasadorów. Więc to jest bardzo poważna sprawa, bardzo poważna.
Dobrze, panie senatorze, jeszcze jedno zdanie, tak?
Ograniczanie jej do 200 osób, jak sugeruje pan redaktor, jest po prostu nieprawdziwe.
Gazeta Rzeczpospolita, Gazeta Rzeczpospolita tak sugeruje. Gazeta Rzeczpospolita opisuje tą sprawę. Bardzo zacna autorka, bardzo zacna, wieloletnia autorka. Pan też często opiera się na mediach. Minister Rabenda, film i kwestie w ogóle tego, co się dzieje na granicach, czy Jarosław Kaczyński mówi, że tylko partia Prawo i Sprawiedliwość zapewni bezpieczeństwo, tak jakby nie wierzył deklaracjom różnych innych partii, które mówią, że też zabezpieczą Polaków przed napływem nielegalnych migrantów. To jak to jest? Tylko Zjednoczona Prawica, czy inne partie wprowadzają w błąd Polaków, czy jak do tego podejść? Karol Rabenda.
Nie no, wszyscy pamiętamy to, co działo się już ponad rok temu, już prawie dwa lata temu na tej granicy. To był element wojny hybrydowej, już nawet nie tylko Łukaszenki, ale tego bloku Putin-Łukaszenka przeciwko Polsce i przeciwko Zachodowi. No, chodziło głównie o to, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce przed planowanym atakiem na Ukrainę. No i oczywiście mogliśmy się zastanawiać, tam nie wiem, w pierwszym tygodniu, dwóch tygodniach tych działań, o co tam chodzi, no ale po takim czasie wszystko jest jasne i niestety, ale część polskiej klasy politycznej jakby grała w tej orkiestrze. Świadomie czy nieświadomie to już jest inna kwestia, ale chodzenie, jeżdżenie na tą granicę, przeszkadzanie funkcjonariuszom w pełnieniu ich służby, no przecież wypowiedzi polityków związanych z opozycją, że to są już teraz nie pamiętam, że to są śmieci ci oficerowie. No przecież to były wypowiedzi skandaliczne i wszystkie działania rządu, które były skierowane na powstrzymanie tej akcji politycznej Łukaszenki, no były krytykowane przez opozycję. Kiedy podjęliśmy decyzję o budowie zapory, to najpierw krytykowano nas, że w ogóle taki pomysł, że to jest niehumanitarne, budowanie murów to coś, czego nie powinniśmy robić. Później było podważanie w ogóle wiary, że ta zapora powstanie, później podważanie w ogóle funkcjonowania obrony tej granicy. No przecież to są rzeczy jakby oczywiste i rzeczy, które każdy rząd powinien robić w takiej sytuacji. A tu mamy opozycję, która twierdziła, że to w zasadzie są działania niepotrzebne, a jak zaczęliśmy je realizować, to byśmy za to krytykowani. No jeśli chodzi o ten film, no to jest wracanie do tej narracji, bo dzisiaj w kampanii wyborczej część naszej opozycji, prawie cała, nagle zmienia zdanie i okazuje się, że tak, faktycznie trzeba bronić tych granic, trzeba prowadzić jakąś politykę migracyjną, chociaż wcześniej twierdzili, że w zasadzie to taka polityka na poziomie europejskim jest najlepsza, bo to przecież mamy z tym do czynienia od 2014 roku, kiedy rząd Ewy Kopacz i jej rzecznik mówił, że faktycznie te decyzje o relokacji nielegalnych imigrantów to są bardzo dobre posunięcia Komisji Europejskiej i że rząd PSL-u i Platformy Obywatelskiej w to wejdzie i będzie przyjmował tych imigrantów. To dopiero po protestach społeczeństwa i po protestach ówczesnej opozycji, czyli dzisiejszej Zjednoczonej Prawicy, Platforma z tego się wycofała, a w zasadzie to Polacy ją wycofali, bo Platforma przez to, między innymi przez to przegrała wybory. Więc dzisiaj politycy opozycji mówią, że tak, że oni faktycznie też by bronili tych granic. To też jest wiara w jakąś skuteczność. No ja jestem święcie przekonany, że jeśli by rządziła dzisiejsza nasza opozycja, to tak zdecydowanych działań na granicy dwa lata temu by po prostu nie podjęła, bo bałaby się, nie wiem, opinii publicznej swojej, tej opozycyjnej, czy opinii publicznej na Zachodzie, no bo to jednak wymagało wtedy jakiejś tam odwagi i zdecydowania, bo nie wszystko wtedy było jasne, nie wszystko wtedy było tak przejrzyste jak dzisiaj. I dzisiaj twierdzenie, że postawienie tej zapory i w ogóle działania Straży Granicznej to było coś złego, no to jest jakiś absurd. I mamy film, który przedstawia w niekorzystnym świetle Straż Graniczną, wojsko, WOT tam przecież też był i też mieszkańców Polski Wschodniej, no to jest właśnie ta strażnicy, szkoła filmowa,
strażnicy, która... Strażnicy graniczni tam piją po służbie wódkę czy bimber. Jest też ten rolnik, o którym wspominam. No jakoś tak... Nie wiem, znaczy, to jest jakiś inny kod kulturowy, można zauważyć, bo po prostu te sceny są jakieś takie przejaskrawione. Ja rozumiem, że pani Agnieszka Holland opowiadała się kilka lat temu za tym, czy nawet dosyć niedawno, że ona mówiła, że ona głosuje na Platformę Obywatelską, tylko czy ten film da jakiś skutek? Jeszcze jedno pytanie króciutko, bo mamy jeszcze kilka tematów. Panie ministrze, jak pan sądzi, czy pan podziela takie zdanie, że Agnieszka Holland pomaga wygrać wybory Zjednoczonej Prawicy?
Ja wiem, że Agnieszka Holland nie pomaga państwu polskiemu, nie pomaga polskim służbom, a te służby chronią wszystkich obywateli, bez względu na to, na kogo oni głosują i na kogo i kogo popierają. No, takie działania nie powinny mieć miejsca. No, pani Holland jest reżyserem z jakimś poważanym dorobkiem, no ale ten film wspomniany przez senatora Kleinen to raczej chyba opowiada o rozterkach SBK, który zamordował księdza Popiełuszkę. Znaczy, ja pamiętam ten film i te sceny, kiedy on taki umęczony wraca na swoje osiedle i przeżywa, jak to SBcy są źle traktowani właśnie przez taki lud polski. No, to samo widzimy w tym filmie o granicy, gdzie ludność Polski Wschodniej źle patrzy na uchodźców, bo jest w domyśle ksenofobiczna, zacofana i jakaś zła. No, takiego obrazu Polski nie powinno się przedstawiać, bo Polacy udowodnili kilka miesięcy później, jak są wspaniałym narodem, przyjmując Ukraińców do swoich domów, przyjmując ich, wspierając ich w faktycznym czasie zagrożenia, bo porównywanie Ukraińców, którzy przyjechali do nas w ucieczce przed wojną, do nielegalnych imigrantów, którzy się próbują przedostać do Europy tam przez Lampedusę i przez Morze Śródziemne, to jest w ogóle pomylenie pojęć i pomylenie narracji, no bo tam mamy faktyczny konflikt, na Ukrainie, gdzie ludzie muszą uciekać, bo są bombardowani, a tu mamy osoby, które często są przywożone tam przez przemytników ludzi i taka polityka otwartych drzwi, która też była przecież popierana przez naszą opozycję. Wszystkich pamiętamy tych polityków opozycji, którzy witamy uchodźców z takimi tabliczkami, stali na manifestacjach, no to jest ślepa uliczka, znaczy to, co się dzieje w Europie Zachodniej, nie nauczyło decydentów w Brukseli i w Berlinie, że tą politykę trzeba zmienić. Oczywiście to wymaga trudnych decyzji, ale to kontynuowanie tej polityki, no to jest coś, na co nie powinniśmy się
zgodzić,
bo my
tej polityki nie
prowadziliśmy i nie będziemy ponosić ich kosztów.
Na razie nie widzimy w Europie Zachodniej, w Komisji Europejskiej jakby chęci nawet zmian tego podejścia. Mamy na razie blokady i takie gierki, i
kolejną próbę podejścia do tego samego tematu, czyli podzielenie się swoim problemem z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
Teraz, szanowni państwo, temat też oczywiście nawiązujemy do sprawy nielegalnej migracji, do sprawy różnego typu deklaracji politycznych. I pytanie do Tomasza Rakowskiego. Prawo i Sprawiedliwość jest inicjatorem referendum. Są pytania o między innymi o emerytury, oczywiście o migrantów. Mamy też tutaj, jakby patrząc na sprawę emerytów, to są kwestie związane z kwestiami socjalnymi, społeczno-bytowymi, ale mamy też takie wypowiedzi, na przykład obok tych pytań najważniejszych referendalnych, związane z tym, że trzeba by było zlikwidować 800+, to Szymon Hołownia zakłada likwidację, mówi, że to trzeba inaczej, trzeba będzie po wyborach na poważnie się nad tym zastanowić, środki zainwestować w edukację, żłobki, ochronę. Ja tak czytam. Ja czytam informacje z mediów. No, nie, bo oczywiście. Jest miejsce. Tak więc pytanie do Tomasza Rakowskiego. Jak ważne jest to referendum teraz dla Prawa i Sprawiedliwości i jak partia chce i Zjednoczona Prawica promować bardziej to referendum, bo tak widzimy te spoty promocyjne, ale niektórzy uważają, że referendum jest za słabo promowane. Co prawda sondaże są takie, że 53% respondentów, widziałem taki sondaż, jest za tym, żeby wziąć udział w referendum. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie mocniej promowało referendum i jak pan się odniesie na przykład do tego, co mówi Szymon Hołownia i Donald Tusk, który 13-14 emerytura, no mówi, że trzeba zachować, ale też wiele zmian wprowadzić, wręcz rewaloryzować trzeba świadczenia. No, kiedyś świadczenia rewaloryzowano na poziomie 20-30 zł za czasów Donalda Tuska. Tomasz Rakowski.
Po pierwsze, referendum jest istotne z tego powodu, że dotyka kwestii ważnych dla Polaków, po prostu dla wszystkich Polaków, bo mamy tam sprawy związane i z bezpieczeństwem, czyli wspomnianą tutaj migracją, z bezpieczeństwem gospodarczym, czyli kwestia wyprzedaży majątku narodowego, czy właśnie tym bezpieczeństwem socjalnym, czyli to jest kwestia emerytur, więc to są wszystko wieku emerytalnego, więc są to wszystko rzeczy, które będą decydowały o tym, jaki będzie kształt Polski w przyszłości. Referendum jest generalnie proces referendum jest czymś, co można nazwać taką solą demokracji, no istotą demokracji, bo tutaj obywatele wypowiadają się na konkretne tematy i pokazują swoją wolę. I ta wola przy odpowiednich warunkach, przy przekroczeniu 50%, staje się wiążąca dla wszystkich kolejnych rządów w kolejnych kadencjach. Więc dziwi ten sprzeciw opozycji, sprzeciw przeciwko referendum, która mówi, nagle przyjmuje taki front, że przecież my się na to wszyscy, jakby te pytania są niepotrzebne, no bo tu wszyscy myślą tak samo, wszyscy myślimy tak samo. No dobrze, skoro wszyscy myślą tak samo, no to zobaczmy jeszcze, jak myśli o tym naród. Niech naród to potwierdzi i wtedy będziemy mieli raz na zawsze wyjaśnione różne istotne kwestie, które w przeszłości były, jakby była między nami poważna różnica między naszymi obozami politycznymi co do tych kwestii. Na przykład jeśli chodzi o nielegalną, o mechanizm przymusowej relokacji tych nielegalnych imigrantów. No jest to kluczowa kwestia i my jako Prawo i Sprawiedliwość już od samego początku, od roku 2015, kiedy zaczął się ten kryzys migracyjny, myśmy twardo wtedy mówili, że się na to nie zgadzamy i powstrzymaliśmy to wtedy, kiedy już doszliśmy do władzy. Platforma Obywatelska mówiła, że jest gotowa przyjąć każdą ilość migrantów. Myśmy mówili, że nie. Ten kryzys żeśmy powstrzymali. Teraz widzimy, co się dzieje na włoskiej Lampedusie. W ogóle widzimy, co się, jakie skutki to przyniosło w państwach zachodnich. Nie chcemy czegoś takiego. Polska jest najbezpieczniejszym miejscem, najbezpieczniejszym krajem w Europie. Chcemy, żeby tak zostało. Dlatego to pytanie chcemy Polakom zadać, żeby się mogli wypowiedzieć, czy chcą mechanizmu przymusowej relokacji migrantów, czy nie chcą, czy chcą, żeby ich miejscowości były spokojne, czy chcą spokojnie wychodzić na spacery wieczorami, wypuszczać dzieci na podwórko same. Więc jakby to są rzeczy bardzo, bardzo istotne i dlatego to robimy. Jeśli pan redaktor sugeruje, że za słabo referendum jest promowane, tak więc no, myślę, że w takim razie trzeba będzie zintensyfikować te wysiłki.
Aczkolwiek, taki głos się podnoszą.
Aczkolwiek ja, z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy wiedzą, że referendum jest i wiedzą, jak będą głosowali, tak więc ale na pewno można zrobić więcej w kwestiach promocyjnych.
Pani Agnieszka Buczyńska, pani środowisko jest takie sceptyczne, jeśli chodzi o referendum. Pani jest za tym, żeby wziąć udział w referendum, czy nie? Bo no jednak większość Polaków, przynajmniej tak wynika z badań różnego typu, no, mówi, że weźmie udział w tym referendum.
Podstawowym problemem, z którym się dzisiaj mierzymy, to jest używanie referendum i narzędzia referendum do prowadzenia kampanii wyborczej. Dlatego, że nie mamy wątpliwości, że referendum jest, no, można powiedzieć, solą demokracji. Wtedy, kiedy obywatele mogą wyrazić swój głos w przypadku powyżej 50% frekwencji, ono jest obowiązujące. Natomiast używanie referendum do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej jest czymś, czego nie powinno być. Po drugie, pytania, które zostały zadane, powinny
zlikwidować
być...
Zlikwidować referendum. Straż Graniczną zlikwidować.
Ale pan znowu odwraca moją wypowiedź.
Ale może ja zadaję pytanie. A może ja panu zlikwidować odpowiadam. Instytucję referendum? Po co ona jest właściwie?
No, ale ja właśnie powiedziałam, że to jest najważniejsze...
Słabo stosowane.
Jeszcze raz, może drukowanymi literami powiem, żeby pan zrozumiał.
Nie, ale proszę mi nie ubliżać, pani przewodnicząca. Nie staram się panu ubliżać,
ale w pierwszym swoim rozumiem, zdaniu powiedziałam... Pierwszym swoim odpowiedzi na pana pytanie powiedziałam, że jest to jedno z najważniejszych form demokracji i reprezentowania demokracji przez obywateli, referendum. Wielokrotnie też mówimy o tym, że należy w wielu kwestiach zastosować mechanizm referendum, chociażby w kontekście tematu związanego z aborcją. Natomiast błędem jest łączenie referendum z aktywnie trwającą kampanią wyborczą i używanie narzędzia referendum przez polityków do budowania swojej własnej kampanii wyborczej. To jest niewłaściwe.
Ale chyba komitet, czy partia zgłosiła się do tego, żeby wykorzystywać na przykład czas referendalny w mediach, czy nie?
My zgłaszamy czas do audycji wyborczej.
Jasne.
Do audycji wyborczych. Referendum? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Natomiast to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia związana jest z tym, że pytania, które są zadawane w referendum, ja jeszcze nie usłyszałam, być może dzisiaj się dowiem, w jaki sposób w ogóle i jacy eksperci, w jaki sposób opracowywali te pytania, dlatego że każde pytanie referendalne uważam, że powinny być poprzedzone panelami obywatelskimi, gdzie obywatele w sposób reprezentatywny mają wpływ na to, jak te pytania są kształtowane, tak żeby nie mieć wątpliwości, że one są narzędziem do sugerowania konkretnych odpowiedzi. Więc nigdzie nie, w żadnych wypowiedziach nie słyszeliśmy o tym, jak opracowywane te były te pytania. Uważam, że instytucja panelu obywatelskiego byłaby najwłaściwszą metodą do tego, żeby konstruować pytania, pytania do referendum. I teraz ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć. W wspomnianej zapowiedzi padło przekłamanie, dlatego że absolutnie nie powiedzieliśmy o tym, że zlikwidujemy 500 czy 800 plus. Taka wypowiedź...
Ja tego też nie powiedziałem. Uważam, że poważnie trzeba będzie się zastanowić nad wycofaniem świadczenia 800 plus, a te środki zainwestować w edukację, żłobki, ochronę zdrowia. Tak,
nie chcemy wycofywać 800 plus, natomiast uważamy, że Polacy zasługują na sprawnie funkcjonujące państwo. Państwo w takim, w którym na przykład do lekarzy psychiatry dziecięcego nie czeka się 253 dni. Tu temat pomorski chyba powinien być dobrze znany. W województwie pomorskim największy odsetek prób samobójczych wśród osób młodych. 143 próby zakończone śmiertelnie, niestety.
A dzisiaj czeka się...
Nie, a dlatego, że dzisiaj czeka się na konsultację psychiatry dziecięcego 253 dni średnio w całym naszym kraju.
To jeszcze tylko jedno taki mały quiz, bo to wiele quizów jest podczas kampanii. Tu się dobrze żyje, rządzi ten PiS już 8 lat, ale tu się cały czas nieźle żyje. Drogi są, światło jest, można lecieć za granicę, nikt się nie pobije na ulicy, do więzienia wsadzają, nie rozstrzeliwują. Więc zmobilizować ludzi, żeby poszli głosować na opozycję, to wcale nie jest prosta sprawa. Pani mówi, że jest źle.
A to pana wypowiedź?
Nie. Czyja to wypowiedź?
Nie mam pojęcia.
Sławomir Sierakowski, lewicowy publicysta. Dobrze, pan senator Klejna. Panie senatorze, pan zmienił może zdanie i będzie namawiał pan do tego, żeby Polacy poszli na referendum, czy nie? Mało
panie
czasu
redaktorze,
mam niestety.
Referendum jest używane tylko w doraźnych celach politycznych, to znaczy, żeby wzmocnić kampanię wyborczą PiS-u i to jest ta nieuczciwość obecnie rządzących, którzy próbują manipulować różnego rodzaju problemami, którymi my żyjemy, ale włączając w to różnego rodzaju instytucje. Proszę zauważyć, że w kampanię referendalną, ale także w kampanię wyborczą włączyły się spółki Skarbu Państwa. Czy wie pan, czy wiecie państwo, że spółki Skarbu Państwa typu Orlen, PGE wieszają hasła, które są prawie identyczne jak hasła PiS-u na płotach w różnych miejscach w Polsce, na banerach urzędnych i płacą za uwieszczenie takich banerów po 100 złotych, nie żądając...
Manfred Weber również się włączył. Ma pan dowody, panie senatorze? Ma pan dowody? Panie senatorze, ale czy ma pan dowody? To niech pan to zgłosi do komisji wyborczej albo na policję.
Panie redaktorze, czy pan mógłby nie przerywać tak, jak pan nie przerywa panu Rabędzie?
Przerywałem panu Rabędzie i przerywałem panu Rakowskiemu i pani Buczyńskiej również przerywałem. Są świadkowie.
Dobrze, nie może ja, bo teraz będzie znowu 5 minut rozmowy o tym, kto komu przerywa. Znaczy, ja chciałem się odnieść do tej wypowiedzi.
Jeśli
pan senator ma dowody na działanie niezgodne z prawem, to musi pan udać do prokuratury, bo inaczej to pan łamie prawo chyba.
No właśnie,
więc ja bym jednak ostrzegał przed takimi wypowiedziami, bo one mają swoje konsekwencje.
Panie senatorze, pół minuty, bo jeszcze, bo za chwileczkę program się kończy. Tak panuje, tak panuje.
Czy pan wykorzystuje po prostu...
Panie senatorze, 30 sekund, bo za chwileczkę kończymy program. 30 sekund, a jeszcze pan minister Rabenda chciałby coś powiedzieć.
Przerywając, nie doprowadzi pan do niczego. Wyraźnie pan działa jak funkcjonariusz PiS-u.
Tak, dostaje pan najwięcej czasu, działam jak funkcjonariusz PiS-u, tak, oczywiście.
Przerywając mi i przerywając pani... naszej kandydacji.
Przed chwilą przerwałem panu ministrowi Rabędzie. Nie wiem, czy pan zauważył, ale to wszyscy słyszeli.
Nie zauważyłem i chyba nikt z radiosłuchaczy nie zauważył, że pan przerywał.
No to tylko pan nie zauważył. Tylko pan nie zauważył, że przerwałem panu ministrowi Rabędzie.
Więc proszę Dobrze.
Ostatnie zdanie, panie senatorze, dobrze? Bo jeszcze minister Rabenda chciałby słowo powiedzieć.
Pozwolił mi się pan wypowiedzieć dobrze. W ogóle, tak? Przerwając co chwilę, dając możliwość tutaj panom z PiS-u wypowiedzi swobodne do końca. Pan wie przecież, że przegrał pan przed...
Dobrze, panie senatorze, jeśli pan nie chce mówić na temat kampanii wyborczej i referendum, ja oddaję głos ministrowi Rabendzie.
W takim razie, kampanii wyborczej wykorzystywane są w sposób nieuczciwy wszystkie instrumenty, które należą do państwa, a nie powinny być używane w kampanii wyborczej po stronie partii rządzącej.
I pan minister Rabenda. Znaczy będzie miał najmniej czasu.
Po pierwsze każdy może wziąć udział w kampanii referendalnej, czy będzie głosował za, czy będzie głosował przeciw. Więc każdy ma takie same prawa wykorzystywania czasu. Jeśli chodzi o to, czy referendum powinno być razem z wyborami, czy nie, to ja przypomnę panu senatorowi, że w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich pan Komorowski, wasz kandydat, ogłosił referendum, więc rozumiem, że te zarzuty to są do was. Jeśli chodzi o pytania referendalne, to one są faktycznie istotne, ponieważ jesteście politycznymi kłamcami, którzy okłamali Polaków 8 lat temu i mówili, że nie podniosą wieku emerytalnego, a podnieśli. Dlatego to jest ważne.
Bardzo dziękuję. Gośćmi audycji byli dzisiaj Kazimierz Klejna, senator Koalicji Obywatelskiej i również kandydat na senatora. Pani wiceprzewodnicząca Agnieszka Buczyńska, druga wiceprzewodnicząca partii, sekretarz generalna Polski 2050, Szymona Hołowni.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Tomasz Rakowski, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku i w Sopocie.
Do usłyszenia.
I Karol Rabenda, wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Miłego dnia.
Bardzo dziękuję. Piotr Kubiak.